Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, dziś temat, jaki chcemy podjąć, zaproponować, stulecie redemptorystów w Toruniu. Naszymi gośćmi są w naszym studio profesor Wojciech Polak, historyk, dyrektor Centrum Badań Historii Solidarności i Oporu Społecznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest z nami ojciec dr Bolesław Słota, redemptorysta, znawca naszego zgromadzenia. Witamy ojcze tu po łączu telefonicznym.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Pozdrawiamy Kraków, bo ojciec teraz mieszka w naszym domu zakonnym w Krakowie. I ojciec Wojciech Zagrodzki, proboszcz parafii świętego Józefa, kustosz sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Ojciec jest również przełożonym domu zakonnego redemptorystów w Toruniu. Witam ojca.
Szczęść Boże, pozdrawiam słuchaczy.
Skąd taki jubileusz, że tak pomyśleliśmy o tym, żeby jednak o tej rocznicy powiedzieć, ją przeżyć, celebrować?
O, jubileusz, skąd jubileusz? Oczywiście dlatego, że 100 lat temu redemptoryści pojawili się w podtoruńskich stawkach. Dzisiaj jest to część Torunia. I nie sposób tej daty, tej okoliczności nie zauważyć. Świętujemy jubileusz przede wszystkim z jakąś wielką wdzięcznością dla wszystkich, którzy poprzedzili nas, w tym miejscu posługiwali. Mamy świadomość mocno i po to też jest jubileusz, by sobie zdać mocno sprawę z tego, że wszyscy korzystamy niesłychanie dużo z bogactwa tych, którzy nas poprzedzili. W pracy, w posłudze, w misji, którzy tworzyli tradycję tego miejsca. Nikt z nas nie rozpoczyna od początku, już w punkcie wyjścia, w punkcie przyjścia dzisiaj do Torunia korzystamy z tradycji, która się ukształtowała przez te 100 lat.
100 lat to nie jedno pokolenie i redemptorystów.
To jest kilka pokoleń redemptorystów, tak. No, już wielu nie żyje z tych, którzy posługiwali tu w Toruniu. To po pierwsze. Po drugie, jubileusz jest taką okazją do tego, by spojrzeć na Boże drogi, którymi byliśmy prowadzeni. Patrzymy na historię redemptorystów w Toruniu i spostrzegamy i zdumieni patrzymy, jak bardzo rozwinęło się to dzieło, które zaczynało się 100 lat temu. Prawdopodobnie ono przekracza dzisiaj wyobraźnię tych, którzy je rozpoczynali, ale tak musi być. Rozpoznajemy więc w tym momencie Bożą opatrzność, która prowadziła nie tylko redemptorystów, ogromne rzesze ludzi, którzy tutaj przy tym ośrodku na przestrzeni tych lat się gromadzili. Wreszcie z historii, spoglądając na historię, uczymy się tego, jak mądrze dzisiaj być redemptorystą w nowych okolicznościach, oczywiście i w nowych czasach. A przede wszystkim chcemy Panu Bogu składać dziękczynienie za to, że dał redemptorystom, pozwolił redemptorystom posługiwać w Toruniu przez tak długi okres czasu i pozwolił posługiwać bardzo pięknie.
Panie profesorze, dla Pana 100 lat to dużo, mało?
Powiem tak, że dla historyka to już jest jednak kawał czasu, no bo jeżeli ktoś zajmuje się historią najnowszą, no to jeżeli jeszcze sięga do wydarzeń sprzed lat 50, no to ma jeszcze szansę, że żyją świadkowie, żyją ludzie, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, to daje pewne dodatkowe, no nazwijmy to bonusy, możliwości, prawda? Nie tylko źródła, ale także wspomnienia ludzi. Ja zajmując się historią najnowszą, mogłem docenić, jak ważne są te relacje, jak często w złym świetle stawiają one źródła pisane, dokumenty. Okazuje się, że ich interpretacja właściwie byłaby niemożliwa bez tych ludzkich wspomnień. No, 100 lat to już jest tyle, że już świadków nie ma, już trzeba się opierać jedynie na pewnych materiałach pisanych, więc dla historyka to już jest taka prawdziwa historia, można to tak ująć.
Jest z nami ojciec Bolesław Słota. Ojcze, no nie byłoby redemptorystów w Toruniu, nie świętowalibyśmy tych 100 lat, jeżeli w ogóle redemptoryści nie pojawiliby się w Polsce, więc może tutaj te nasze początki, to pojawienie się redemptorystów w Polsce, tych pierwszych, prawda, domów, pierwszych misji, pierwszych prac, które podejmowali poza Alpami i ta historia związana z Toruniem.
Więc redemptoryści przychodzą do Polski za sprawą świętego Klemensa Hofbauera, międzywojniu nazywanym Dworzakiem. W każdym razie przyszli w 1787 roku. Cóż to jest za czas? Arcytrudny, po prostu arcytrudny dla naszej ojczyzny. Polska słabnie, a zaborcy bez skrupułów czekają, żeby pochłonąć organizm naszej ojczyzny, podzielić po prostu i zniszczyć. Tak, i wtedy właśnie, to trzeba jasno powiedzieć, święty Klemens przychodzi wraz z drugim współbratem, ojcem Tadeuszem Chyblem. Oni są z Moraw przyszli, ale są też uważani przez Austriaków za swoich, ponieważ ich Morawy wtedy należały przecież do Austrii. I święty Klemens właśnie z tym ojcem Tadeuszem i bratem Emanuelem przybywają do Warszawy. Do Warszawy. Wcale nie myśleli, że w Warszawie będą mogli założyć jakąś wspólnotę albo zatrzymać się na dłużej niż na chwilę. Ale święty Klemens przeszedł już niejedno w życiu i niczego się nie bał. Szedł z Włoch, można powiedzieć z Rzymu, także z Wiednia, po drodze sanktuarium Maria Cel w Austrii, tam celebrował Eucharystię i przychodzi do Warszawy, do świętego Benona. Duch Święty ich prowadzi, to nie mamy wątpliwości, tak jak będziemy mówić też o działaniu Ducha Świętego, kiedy będziemy już przechodzić do historii sanktuarium i czasu Torunia, tego zamkniętego w 100 latach. Więc Duch Święty ich wpisał, gdzie? Po prostu w próby ratowania Polski przed zaborcami, Prusami, Rosją, Austrią. Wpisani zostali w wyniszczaną Warszawę moralnie, duchowo, wszelako. W atmosferę Sejmu Czteroletniego. Także z insurekcję kościuszkowską, rzeź Pragi, w służbę ludowi od rana, od 5 rano do 20 przy kościele świętego Benona, służbę dzieciom i młodzieży. To tak weszli z takim przesłaniem, że każdemu warto dać czas, życie, tak i głosić obfite odkupienie jako nasze hasło, które chcemy realizować zawsze i nieustannie w każdych sytuacjach. Tak, więc rozpoczęli tę pracę. Słyszałem, jestem dumny z tego, kiedy na wykładach zupełnie, nawet chyba profesor nie wiedział, że ja jestem redemptorystą, powiedział o tym czasie. Mówił, że to był święty Benon, mały kościół, był pierwszym kościołem Warszawy, stał się pierwszym kościołem z Warszawy za sprawą redemptorystów, których tam nazywano benonitami. Przez ich gorliwość, przez ich słuchanie spowiedzi, celebrację mszy świętej, Warszawa była już wielojęzyczna, więc język niemiecki, francuski był po prostu na co dzień używany, a także i w nabożeństwach u świętego Benona. Wielkość tego człowieka jest nieprawdopodobna, buduje seminarium, także buduje w tym znaczeniu duchowym, moralnym, bo ze wszystkimi mieli kłopoty, trudności, żadnych dotacji, dochodów, niczego, tylko zdani na opatrzność Bożą, która nad nimi czuwała i chciała pokazać w Warszawie przez 20 lat bohaterów ewangelizacji, jakim byli właśnie święty Klemens i jego wszyscy współbracia. Więc tak się rozpoczął czas przybycia redemptorystów do Warszawy w tak niesłychanym, trudnym czasie. Warszawa mijała, można powiedzieć, kościoły na Starym Mieście i udawała się właśnie do tego niedużego, skądinąd kościoła, ale otwartego cały dzień na przyjęcie tych, którzy tylko chcieli ocalić swoją wiarę. Jesteśmy w czasie oświecenia. Oświecenie to ładne słowo uknute później, sformułowane, przepraszam, później, ale to był czas rewolucji francuskiej i konsekwencji tej rewolucji, odrzucania kościoła, wiary, bagatelizacja wszystkiego tego, co jest Boże. Tak i oni z taką grupką później okaże się międzynarodową, bo przenajróżniejsi młodzi ludzie z różnych krajów, nawet z Francji, z Belgii, z Austrii, także oczywiście z Polski przybywali tam, bo seminaria były zamknięte, a tam jednak go jeszcze prowadzono. Więc okupant pruski, a później rosyjski nie mógł tego wytrzymać. Napoleon też się bał, że to jest klasztor, który będzie budził nadzieję Polaków na piękną wiarę, ale przede wszystkim na odzyskaną ojczyznę. I nastąpiła kasata i banicja wspólnoty redemptorystów, wywiezienie ich do Kostrzynia, zamknięcie w twierdzy bez wyroków, bez sądu, tak by po prostu oni nie istnieli. Ale owoce tamtych dziejów trwają i do dziś także możemy powiedzieć, dzieło redemptorystów 75 krajów szło przez Neapol, Rzym, Warszawę i z Warszawy rozproszeni redemptoryści zakładali nowe prowincje, nowe domy, nowe klasztory, żyjąc charyzmatem właśnie Warszawy świętego Benona.
Ojcze, a tak, tutaj te początki redemptorystów, można powiedzieć, niesprzyjający czas, bo ten świat zlaicyzowany, bardzo pierwsi redemptoryści w Toruniu, gdzieś nawet czytałem, narzekali, że przyszło im działać w bardzo takim laicyzującym się świecie, ale nie ulegli jakoś zniechęceniu. Kwestia też budowy świątyni, no bo czasem myślimy, jakie to warunki muszą być, żeby ktoś podjął misję. Dziś z perspektywy czasu nieraz tak zastanawiamy się, jakie to były warunki i co przeważyło, że podjęto taką decyzję, żeby jednak przyjść do Torunia.
No więc jeżeli Duch Święty, a Duch Święty bez jeżeli pisze nasze dzieje, więc w Anglii do redemptorystów wstępuje hrabia Bernard Lubieński, tak i zostaje redemptorystą. A ciekawa historia wiąże się z rodziną Lubieńskich, bo jego dziadek podpisywał w księstwie warszawskim już banicie redemptorystów. No i Bernard, kiedy się o tym dowiedział, tak będąc już u redemptorystów, to jego serce i dusza zapałały tym właśnie jakby rekompensatą tego wszystkiego, co się negatywnego stało przez jego dziadka Lubieńskiego, że będzie wszystko robił, aby redemptoryści wrócili do Polski. I przez Londyn, przez tamtejsze wspólnoty angielskie, to jest rok mniej więcej 1862. Tak dochodzi tutaj też świadomość powstania styczniowego. Ojciec Bernard pisze do generała ówczesnego prośbę, by skierował go do Polski. Jest jeden, tylko jeden, i w 1882 roku przybyła do Krakowa, a później jego brat Roger Lubieński wypatruje w Mościskach opuszczony klasztor przez reformę Józefa II i odkupują ten klasztor, właściwie ruiny i kościół. I to jest pierwsza placówka redemptorystów, rok, jak powiedziałem, 1882. Kolejną placówką jest Tuchów. 10 lat później otrzymują sanktuarium słynne w diecezji tarnowskiej, chociaż trochę podupadło, w 1892 roku, a później przez koneksję ojca Bernarda Łudyńskiego otrzymują również Kraków, Podgórz i klasztor tutaj rozpoczyna swoją historię w 1903 roku. Przyjście do Polski ojca Bernarda owocuje już pierwszymi powołaniami. Są kapłani decyzjalni, którzy wstępują do redemptorystów, ale troską pierwszą każdej placówki, która ma się rozwijać, to są powołania, a później formacja tych powołań. I rozpoczynają właśnie tę formację. Tuchów, niższe seminarium, później będzie to wyższe seminarium i Mościska, wieloletni dom dla nowicjuszy. Kiedy to są lata tuż na początku XX wieku, mniej więcej 1904 rok, to koronacja obrazu Matki Bożej Tuchowskiej i po tej koronacji zgłaszają się młodzi ludzie, aby też przyjąć suknię redemptorystowską i oddać się apelowi ducha, który ich poprowadzi na ścieżki misyjne. Więc niższe seminarium. Jest pierwsza wojna światowa, cały dramat ludności południa zwłaszcza, gdzie wspólnoty redemptorystowskie się rozwijały i po jej zakończeniu po prostu normalnie zaczynano dyskutować, że należy też przenieść geografię naszego zgromadzenia, a prowincji naszej na północ, bo odzyskano przecież część terenów Poznania i Pomorza i dlatego też wielki prowincja ówczesny, o której historii by trzeba było też wiele słów powiedzieć, bardzo odważny, ojciec Emanuel Trzemeski, właśnie z grupą swoich najbliższych, podobnie rozumujących, jakim był ojciec Leon Pryżalski i ojciec Stanisław Solarz, kierują się na północ, poznańskie i właśnie Pomorze. Dotarli do Torunia w swoich planach, i rozpoczyna się historia właśnie przybycia redemptorystów do Torunia 1920 rok. To jak już ojciec proboszcz powiedział, na Stawki, tak wtedy mówiono, na Podgórz. I tam rozpoczyna się pierwsza historia właśnie naszych współbraci, którzy rozpoczynają jakby próby osiedlenia się. Było to bardzo trudne, ponieważ wykupili taki Kaiserhof, takie, jakby to powiedzieć, no, domy po francuskich żołnierzach, którzy doradzali naszym też dowódcom i przywódcom z racji roku 1920 i po Wiktorii i cudzie nad Wisłą i opuścili nasz kraj, było to do nabycia i tak się rozpoczęło. Znowu z Pomorza i też z Galicji dużo młodych chłopaków zgłasza się. Są to warunki do zamieszkania i prowadzenia formacji arcytrudne. Młodzi idą, czy udają się do liceum w mieście. Tam pobierają nauki, jest to liceum Mikołaja Kopernika i miasto widzi, tak by to też trzeba było powiedzieć, zaangażowanie tej grupy misjonarzy, bo przyszli tam znakomici pedagodzy, przyszli misjonarze, więc sprzedaje 5 hektarów na tak zwanych Bielanach Toruńskich, czyli na naszym terenie dzisiaj, i pozwala wybudować klasztor, ale przede wszystkim gimnazjum. Gimnazjum, które będzie niższym seminarium i to gimnazjum, które nasi redemptoryści, nasi współbracia pod ojcem właśnie prowincjałem Manuelem Czemeskim powiedzieli, że musi być mądre i wielkie. I właśnie tutaj, kiedy patrzymy na budynki klasztoru, dzisiaj klasztoru, wtedy klasztoru i gimnazjum, dziś też Domu Słowa, bo to jest jedna całość, znakomicie zharmonizowana, architektonicznie opracowana do szczegółu, widzimy, że ci pierwsi, którzy przybyli pod ojcem prowincjałem Emanuelem Czemeskim do Torunia, wiedzieli, czego chcą. Nawet z budynków trzeba to rozpoznać. Rozpoczęła się budowa w 1924 roku i uroczyście wprowadzono nowych gimnazjalistów, pewnie będzie jeszcze okazja coś dodać, do tego gmachu właśnie w 1928 roku. Ale dziś wiemy, że poprowadził redemptorystów nie tylko duch misyjny, ale święty Józef. Oni obrali świętego Józefa jako swojego patrona, a później, kiedy już teren, że tak powiem, Bielan, czyli dzisiejszego miejsca klasztoru i kościoła na Bielanach był gotowy, tam przybyła Matka Boża nieustającej pomocy, o czym pewnie będziemy jeszcze mówili. Więc dziś wiemy, że to w ich imieniu rozpoczęło się to wszystko, w imieniu świętego Józefa, Matki Bożej. Tak, ona przybyła, kiedy święty Józef już przygotował miejsce. W Betlejem było różnie, ale Toruń jest i był otwarty dla świętego Józefa i Matki Bożej, dla świętej rodziny. I tak się rozpoczęła historia, których detali jest ogromna moc. Myślę, że w czasie naszych rozmów będziemy więcej ich i ciekawych faktów dorzucali.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, mamy rok 20, redemptoryści szukają miejsca dla siebie na Pomorzu, trafiają do Torunia.
No, można się zastanowić, dlaczego? Dlaczego szukali tutaj właśnie? Wiem, że szukali w Wielkopolsce i szukali na Pomorzu. I w końcu uznali, że w Toruniu będzie najlepiej, ale ja myślę, że tu zadecydowały nie tylko warunki, że jakieś obiekty im pasowały, ale także chyba widzieli, że tu jest dużo pracy do wykonania. No popatrzmy te miasta pomorskie, Toruń, Bydgoszcz. No w Bydgoszczy przed I wojną światową mieszkało 90% Niemców, 10% Polaków. W Toruniu te proporcje wyglądały lepiej, ale ludności niemieckiej było też bardzo dużo. No dodajmy, że Niemcy częściowo byli także ewangelikami. Niemcy zgodnie z traktatem wersalskim mają prawo do opuszczenia tych terenów, prawo opcji wyboru narodowości. Bardzo wielu tych Niemców wyjeżdża wtedy do Niemiec. Na ich miejsce przyjeżdżają Polacy. I nagle się okazuje, że ta ludność polska potrzebuje opieki duszpasterskiej, której właściwie lokalne siły nie są w stanie zapewnić. Brakuje księży, potrzebni są zakonnicy, więc tu po prostu była praca. Była praca, była potrzeba pracy duszpasterskiej i ja myślę, że to był główny motyw, dla którego redemptoryści przybyli do Torunia. Można powiedzieć, że przybyli równocześnie, gdy do Torunia przybywała ludność polska z całej Polski, bo wtedy Toruń uległ gwałtownej, szybkiej, całkowitej polonizacji. Niemców zostało bardzo, bardzo niewielu. Niewielu w Toruniu, podobnie zresztą było i w Bydgoszczy, więc to myślę, że to był motyw główny. Tu już mój poprzednik powiedział o tej inwestycji na stawkach. Tam No dzisiaj się możemy z tego śmiać, ale to wtedy pewnie nie było do śmiechu, bo ten hotel, który kupili redemptoryści na Stawkach, to był na obrzeżach poligonu. I w 1922 roku na poligonie artyleryjskim, który zresztą do dzisiaj przecież tam istnieje, było jakieś strzelanie i tak to niefortunnie się potoczyło, że ten hotel, w którym ufundowano, założono Juwenat, czyli to niższe seminarium duchowne, zostało strzelane. No więc tutaj redemptoryści uznali, że no, nie jest to jednak najlepsze miejsce, nie jest to najlepszy obiekt, że trzeba szukać coś innego. Superiorem Juwenatu był wtedy ojciec Franciszek Marcinek. Dodajmy, proszę Państwa, że no, Juwenat to niższe seminarium duchowne, gimnazjum. To jeszcze było przed reformą Jędrzejewicza szkolną. Czyli to był taki model, w którym młody człowiek trochę w domu się uczył czytania, pisania, rachowania, te takie podstawowe umiejętności zdobywał, po czym szedł do 8- albo 9-letniej, to jeszcze zależało od rodzaju, szkoły średniej, która kończyła się maturą. I po tej maturze szło się już od razu na studia. To jest ten model gimnazjalny opisywany w syzyfowych pracach na przykład, prawda? Gdzie ci młodzi chłopcy, często w wieku 8 czy 9 lat, szli do tego gimnazjum, które w zasadzie było już szkołą średnią i w okolicach pełnoletności zdawali maturę i szli już na studia wyższe, jeżeli chcieli oczywiście, bo to nie było konieczne. Więc musimy sobie uświadomić, że to była szkoła tego rodzaju. No, wiemy, że ona się cieszyła popularnością taką, że drugim powodem, dla którego jezuici, redemptoryści przenieśli się na Bielany, była po prostu potrzeba rozbudowy, zdobycia jakichś większych obiektów, większych gmachów. Tutaj na pewno ksiądz proboszcz lepiej ode mnie to opowie.
Że bardzo wielu chłopców poszukiwało, chciało uczestniczyć w Juwenacie i ten obiekt był za mały. Właściwie władze zakonne myślały bądź o rozbudowie, bądź o nowej lokalizacji, jeszcze przed tym ostrzałem, o którym pan profesor wspomniał. Ten ostrzał to była taka jakby kropka nad i, taki moment, który powiedział koniec, musimy coś znaleźć. I rzeczywiście w 1924 roku zakupiono dość duży obszar ziemi, również pod Toruniem. Dzisiaj to już jest tutaj obszar, miejsce głęboko jakoś wkomponowane w Toruń, ale wtedy to również było poza ścisłymi granicami miasta Torunia na Bielanach. I tu zaczęła się ta historia. Bardzo szybko został wybudowany klasztor, właściwie w ciągu 5 lat. Oczywiście prace wykończeniowe i wyposażanie trwało dłużej, ale przyjmuje się, że w roku 1931 właściwie część zasadnicza została wybudowana.
A co ze świętym Józefem? Bo mamy parafię świętego Józefa, ten święty Józef.
Już ojciec Bolesław wspomniał, także. Tak. Bo to jest bardzo ciekawe. Nieraz się zastanawiałem nad tym, kiedy redemptoryści gdzieś przybywają, często zawierzają swoje dzieło jednemu ze swoich świętych. A ci przybyli na podtoruńskie Stawki i od samego początku całe dzieło redemptorystów obecne i przyszłe zawierzyli świętemu Józefowi. Z tego też powodu na dziedzińcu klasztoru ustawili bardzo piękną zresztą figurę świętego Józefa, która później przy przejściu na toruńskie Bielany została zabrana i obecnie znajduje się na placu przy kościele. To jest ta sama figura, ona liczy 100 lat.
Tak myślimy, dom formacyjny, ale też kwestia pracy duszpasterskiej, sanktuarium, bo to sanktuarium dziś kojarzy nam się z Matką Bożą Nieustającej Pomocy, Ojcze Bolesławie.
No jeszcze bym troszeczkę do historii w sanktuarium, jeśli mogę.
Bo to późniejsze lata, tak.
Tak, późniejsze lata, a w historii w ciągu tych 100 lat jest moc, co podkreślił pan profesor chwilę wcześniej, więc bardzo ważnych i istotnych, o czym chciałbym wspomnieć, właśnie o ludziach, którzy to tworzyli. To dzieło, to wielkie, które dzisiaj świętujemy, próbujemy jakoś podsumować, bo absolutnie nie jesteśmy w stanie tego podsumować i ukazać całości tego piękna. Wpadamy w pewne okresy, podkreślamy pewne wydarzenia, żeby po prostu rozbudzić naszą wyobraźnię też do dziękowania Bogu i Matce Bożej, świętemu Józefowi. Jeszcze chciałem tylko właśnie o tych osobach, które tam były. Była taka zasada prowincjała ojca Manuela Czemeskiego, że wszystkie siły najlepsze, jeśli tak można mówić, to wyślemy do Torunia. Do Torunia. On sam jest tego przykładem. To jest redemptorysta, prowincjał nasz, który przeszedł bardzo ciekawe historie swojego życia. Najpierw wstąpił do seminarium lwowskiego. Tam spotkał się z znakomitościami, takimi jak jeszcze nie arcybiskup Adam Sapieha, biskup Weber, biskup Wałęga, późniejszy ordynariusz diecezji tarnowskiej, biskup Fischer z Przemyśla, biskup Nowak, wielu, wielu znakomitych wykładowców seminarium, ale za radą właśnie księdza arcybiskupa Sapiechy przyszedł do redemptorystów, do nowicjatu wspomnianego w Mościskach, a seminarium, ponieważ jeszcze nie byliśmy zdolni do prowadzenia seminarium, to przeszedł w Wiedniu, w Mauten, Leoben, w Katzelsdorf. To były miasta, które uformowały go bardzo mocno. Wspomniałem o skutkach rewolucji francuskiej, koniec XIX wieku, no i początek XX. To konsekwencje tej rewolucji były dla Kościoła wprowadzane w życie i wielu redemptorystów z Francji, po prostu nie tylko ich, ale inne zakony powyrzucano i via Belgia, Holandia, mieliśmy tam znakomite seminarium, no pierwsze chyba w Europie, w Witem, i stamtąd studenci, którzy pochodzili z Anglii, z Bawarii i z Szwajcarii, znaleźli się właśnie w Wiedniu i Mauter. Także to było doświadczenie jego niesamowite, poznania wielu kultur. Tam nauczył się angielskiego, no to niemieckiego w ogóle już prawie z domu, bo chodził do gimnazjum o wykładowym języku niemieckim, także włoskiego, no nie mówiąc o takich sprawach jak łacina, czy tam greka, ale łacina, która była wtedy mówionym językiem. Nawet ponieważ w tym liceum wysoko postawionym chodzili także Żydzi, nauczył się języka jidysz, bo po prostu był z nimi przez 7 lat, trudno by się tego języka nie nauczyć, co było później różnym wydarzeniami zabawnymi, kiedy spotkał jadącego Żyda w przedziale pociągu i rozmawiali sobie właśnie w jidysz. I o co chodzi w przytoczeniu tej osoby, ukazaniu dziejów, czyli naszego prowincjarza. On widział, że kultura Galicji, kultura Pomorza jest inna, kultura poznańskiego także. I że po prostu jakby do naszej prowincji włączyć nowy nurt, nowy model myślenia, bo też musimy sobie przy nieco innej kulturze o tym powiedzieć. I stąd też ta historia Torunia, która tak pięknie zaowocowała. Więc historia tego gimnazjum jest bardzo bogata. Jak powiedziałem, osoby. Wykształcenie otrzymali na uniwersytetach. Ojciec Karol Schrand, ojciec wspomniany już Stanisław Solarz, to Uniwersytet Poznański, to ojciec Misiaszek, to Uniwersytet Krakowski i właściwie te dwa uniwersytety plus Warszawa, Uniwersytet Warszawski promowała późniejszych wychowawców i dyrektorów tego niższego seminarium. Wyszło stamtąd wiele wspaniałych powołań, wielu wspaniałych redemptorystów, a nie tylko, bo było to i gimnazjum przez pewien czas państwowe, więc także ludzi, którzy przysłużyli się Toruniowi znakomicie. Był czas jeszcze wielkiej pracy, to może ktoś z słuchaczy to dopowie, ojca Solarza na obrzeżach Torunia, pracy społecznej, nagrodzonej nie tylko przez władze Torunia, ale także przez prezydenta Mościckiego. Więc tak dużo działo się w tym miejscu, w wymiarze duchowym, w wymiarze duszpasterskim, ponieważ misjonarze celebrowali w tym małym kościele, bo czekano na budowę obecnego kościoła. Tam głosili kazania, bym powiedział, wielkomisyjne, katechetyczne. Ludzie z Torunia, wierni z Torunia przychodzili, by po prostu zobaczyć, posłuchać, co się tam dzieje. Młodzi juweniści, gimnazjaliści śpiewali na nabożeństwach. To byli ludzie przygotowani do późniejszych prac apostolskich, misyjnych wszelako, którzy tam spędzili czas od tego 20 roku, niech będzie okrągła data, do 39 roku. I tutaj rozpoczyna się czas wojny.
Nasi goście, mamy czas wojny.
Nie, jeszcze nie wojny. Myślę, że jeszcze przed wojną jest ogromnie ważny moment dla historii tego miejsca. Jest to bardzo charakterystyczne dla duchowości redemptorystów. Tam, gdzie jest dom, bardzo szybko powstaje kościół. Miejsce, gdzie mogliby się spotykać z wiernymi i razem modlić. I dlatego też przy budynku klasztornym, tym już na toruńskich Bielanach, bardzo szybko zaczęła być budowana, jak określają kroniki, prowizoryczna kaplica, choć podają również, że mogła pomieścić się około 1000 osób. To już się mi wydaje, to nie jest tak bardzo prowizoryczna kaplica. Po prostu miejsce wystarczające, by spotykać się z wiernymi. Została ona oddana do użytku już w 1927 roku, a w kolejnym roku w czerwcu. I to jest niesłychanie ważny moment w historii tego miejsca. Został sprowadzony do tej kaplicy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I warto zwrócić uwagę na historię tego obrazu, który namalowany został przez artystę konwertytę w 1902 roku. W 1903 został pobłogosławiony przez papieża Leona XIII. I co ciekawe, został sprowadzony na tę ziemię nie przez redemptorystów, ale przez księdza kapłana diecezji płockiej, księdza Kazimierza Przyjemskiego, który był wielkim czcicielem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I on bardzo chciał ten obraz, by ten obraz znalazł się w jego parafii, gdzie był proboszczem, w Osieku Rypińskim. I tam został umieszczony. I niestety historia potoczyła się w taki sposób, że ksiądz Przyjemski związał się mocno z ruchem Mariawitów i nieszczęśliwie się zdarzyło, że również Matka Boża Nieustająca Pomocy zaczęła być kojarzona z ruchem Mariawitów w pewnym momencie, może nawet stała się jakimś tego ruchu symbolem. Jest to ruch schizmatycki. Nie podobało, oczywiście spotkało się to z reakcją ze strony władz kościelnych. Skończyło się tak, że obraz musiał być usunięty z kościoła i został umieszczony na strychu kościoła w Osieku Rypińskim. Dla historii tego obrazu to jest moment bardzo szczególny i ważny, bo właściwie wydawało się, że historia tego obrazu dobiegnie końca. Zostanie gdzieś tam złożony na strychu i zapomniany. Tymczasem misję w parafii w Osieku prowadzili redemptoryści. Może warto zauważyć jeszcze jeden element. Otóż redemptoryści, jak przybyli najpierw na podtoruńskie stawki, potem Bielany, bardzo chyba dobrze zostali przyjęci przez okoliczne duchowieństwo, skoro według danych podanych w archiwach dość szybko zaczęli prowadzić różnego rodzaju misje, rekolekcje także w okolicznych parafiach. Wiemy, że na tych ziemiach pracował także ojciec Bernard, sługa Boży, ojciec Bernard Łubieński, wielki czciciel i krzewiciel kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ta sytuacja z tym Osiekiem Rypińskim bardzo komplikowała to posługiwanie. Misję w Osieku prowadzili redemptoryści, a kiedy przybyli ponownie do Osieku Rypińskiego na renowację misji, doszło do rozmowy z proboszczem, który przyznał się, że ma ten obraz na strychu kościoła i podarował go misjonarzom. Ci na chwilę zawieźli go do Warszawy, gdzie znalazł się w kaplicy zakonnej w klasztorze przy ulicy Karolkowej, a potem w czerwcu 1928 roku został uroczyście wprowadzony właśnie do nowo wybudowanej kaplicy przy klasztorze w Toruniu. I to jest początek jakby nowego okresu, kolejnego okresu w historii tego miejsca, niesłychanie ważnego, bo okazało się, że cześć dla Matki Bożej Nieustającej Pomocy przyciągała bardzo wiele wiernych. Powstawały różnego rodzaju bractwa, stowarzyszenia, czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kult szerzył się błyskawicznie. Co potem w dalszych latach, ale do tego dojdziemy za chwilę, zaowocowało powstaniem tutaj Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Tak, no trzeba powiedzieć, że dzieje tego obrazu były dramatyczne w okresie II wojny światowej. No w ogóle II wojna światowa na Pomorzu, musimy pamiętać, że to były terytoria włączone do Rzeszy. Terytoria, w których ludność polska była traktowana jeszcze dużo gorzej niż w generalnej guberni, gdzie można było chociaż legalnie mówić po polsku na przykład, prawda? Czy też jakieś tam elementy polskości były no jeszcze z trudem, ale przez okupanta tolerowane. Na ziemiach włączonych do Rzeszy panował terror absolutny. Zakładano, że tutaj Polaków ma nie być, nie powinno być, w ogóle. Klasztor redemptorystów no, miał też swoje no, godziny, dni, lata tragiczne w tym czasie. Wiemy, że we wrześniu 1939 roku redemptoryści się rozproszyli. W Toruniu zostało tylko kilku na czele z ojcem Emanuelem Trzemeskim. Był także ojciec Władysław Szołdrski. To jest ważne, bo ojciec Władysław Szołdrski pozostawił relacje z tych wydarzeń, dzięki któremu mamy dokładne informacje, co się stało. Otóż Niemcy wtargnęli do klasztoru. Ojcowie zostali zamknięci w okrąglaku toruńskim, gdzie większość z nich siedziała kilka tygodni. Zaś klasztor został skonfiskowany przez urząd niemiecki Arbeitsdienst i właściwie redemptoryści musieli opuścić Toruń. Klasztor wprawdzie zniszczeniu nie uległ, no bo to była budowla eksploatowana przez Niemców. Oni w 1944 roku formalnie przejęli go na własność, zgodnie tam z jakimiś przepisami niemieckimi. Natomiast zaczęto dewastować kaplicę. Kaplica została wtedy można powiedzieć zniszczona, sprzęty albo rozszabowane, zmasakrowane albo spalone gdzieś tam na podwórku, ławki, konfesjonały i tym podobne rzeczy. Troszkę rzeczy zostało ocalonych przez ludność polską, między innymi szaty liturgiczne, obrusy, sprzęty. Monstrancje Niemcy utopili w Wiśle, po wojnie udało się je odnaleźć. Więc część sprzętów paramentów kościelnych została przez Niemców skonfiskowana. Już ich potem nie odzyskano. Obraz Matki Bożej stał gdzieś porzucony pod ścianą, zdjęty ze ściany. Pobożna niewiasta zaopiekowała się nim, jeden z braci zaniósł go do mieszkania, do domu państwa Franciszka i Józefy Jeziorskich. I oni zamurowali ten obraz w ścianie.
Przy ulicy Chełmińskiej.
Przy ulicy Chełmińskiej, tak. Zamurowali go w ścianie. Przez pierwsze lata bali się w ogóle go wydobyć, ale potem wyjęli, powiesili i oni, sąsiedzi, okoliczna ludność, no zaufana Polska, przychodziła się modlić przed tym obrazem i dzięki temu ten obraz ocalał. Potem, gdy po wojnie już kaplicę uporządkowano, w 1947 roku został uroczyście procesjonalnie wprowadzony ponownie. Ale tu jeszcze tak przeskoczyłem, dodam jeszcze jedno, że przyszedł rok 1945, tak zwane wyzwolenie przez armię sowiecką. O ile Niemcy w samym klasztorze bałaganu nie zrobili, bo tam był urząd niemiecki, prawda, to jak weszli Rosjanie, no to zostawili jedną wielką demolkę, że tak powiem kolokwialnie, prawda. Po prostu wszystko zniszczone, porąbane, zdemolowane, więc po prostu zniszczenia były straszliwe. Więc zniszczeniem uległa nie tylko kaplica za czasów niemieckich, ale w czasie tego krótkiego dosyć pobytu wojsk sowieckich zdemolowano także szkołę i klasztor.
Myślę, trzeba tutaj zauważyć, to jest taki drugi moment opatrznościowy w historii obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zwanej Matką Bielańską, notabene przez wielu, to, że wydawało się znów, że będzie skazany na unicestwienie przez tą profanację dokonaną przez Niemców, wyrzucenie go gdzieś tam w przedsionek ówczesnej kaplicy i dokładnie szczegółów nie doszukałem się nigdzie, jak to się stało, że został stamtąd wyjęty, wyniesiony, przechowany u państwa Jeziorskich. Z wielką czcią i estymą spotkałem się niedawno z wnuczką państwa Jeziorskich, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli nas słucha, która potwierdziła, że przez cały czas II wojny światowej w ich domu, w domu jej dziadków, był prowadzony kult Matki Bożej. Oczywiście w bardzo wąskim gronie jedynie zaufanych osób. W każdym razie obraz został, uważamy, cudownie ocalony. I to nas przekonuje, że Pan Bóg chciał, by ten obraz tu, w tym miejscu, był czczony i przetrwał te dwie zawieruchy. I do dzisiaj możemy się nim radować i przy nim wielu ludzi się modli i łask doznaje.
Ojcze Bolesławie?
No myślę, że trzeba troszeczkę uszczegółowić tę historię piękną przez pana profesora i ojca Wojciecha przedstawioną co do dramatu tego epizodu II wojny światowej. Może tyle, że Toruń od razu został spisany na straty. Inteligencja polska w Toruniu momentalnie była aresztowana, groby przecież na Barbarce o tym opowiadają, no i dzieje rodzin, które straciły swoich najbliższych. Cała inteligencja od razu przez Niemców była po prostu rozstrzelana. I dlatego też w pierwszych dniach, w pierwszym chyba nawet dniu aresztowano naszych ojców, tych, którzy tam byli, bo nie myśleli, że będzie na nich taki atak i właśnie osadzono ich w Okrąglaku, to jest słynne więzienie w Toruniu, gdzie przeznaczono ich do takich zadań sanitarnych w cudzysłowie, to znaczy nosili po prostu rozstrzelanych ludzi na noszach na jedno miejsce i tak to wyglądało. I wśród aresztowanych, a później ocalonych był brat Gerard. I on po tym czasie, o którym już słyszeliśmy przed chwilą, wrześniowym, przyszedł do kaplicy w nocy i tam zauważył na tym wysypisku poniszczonych wszystkich konfesjonałów, ławek i czego tam jeszcze nie było. Właśnie w nocy zauważył obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. To ona go przywołała. I absolutnie mi kojarzy się jednoznacznie ze świętym Janem Ewangelistą, który otrzymał od Jezusa Maryję jako jej uczeń i nowy syn. Tak wziął brat Gerard pod płaszcz ten obraz i właśnie dotarł, jak już słyszeliśmy, do państwa Jeziorskich. Była godzina bardzo późna policyjna, gdzieś już zobaczył światełko maleńkie w rogu okna, zapukał, został przyjęty. I Matka Boża czekała na swoje wyzwolenie też z ludnością Torunia. Należy to mówić i nie dyskutować nad tym, że to właśnie ona ocaliła Toruń od wizyty wojsk Armii Czerwonej. Elbląg zniszczony, wszystko zostało zniszczone, takie Braniewo przepiękne, zmasakrowane, Olsztyn, a Toruń ocalał. Wiążemy to absolutnie z opieką, stawiennictwem tej, która też przetrwała okupację za ścianą i później otrzymała tak piękne miejsce na Bielanach i tak pięknych ludzi, którzy do niej przybywają.
Ojcze Bolesławie, spotkałem się z taką tradycją, ona gdzieś w ustnych przekazach tutaj funkcjonuje w Toruniu. W dokumentach pisanych nigdzie tego nie spotkałem, że ta procesja wprowadzenia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która dała początek corocznej procesji ulicami miasta Torunia, że ona miała również ten charakter nie tylko radości z powrotu obrazu Nieustającej Pomocy do świątyni, uporządkowanej już po wojnie, ale również miała charakter dziękczynienia za ocalenie Torunia w czasie II wojny światowej. Spotkał się ojciec z tą...
Więc coś więcej jeszcze powiem. Ojciec Wojciech wstąpił do zgromadzenia, gdy już ja byłem kapłanem i to powinien nazwać dojrzałym. Tak. Kiedy ja wstępowałem do zgromadzenia, kiedy ja ocierałem się o Toruń 50 lat temu, to też uczestniczyłem po raz pierwszy w tej procesji i ona była nie inaczej ogłaszana, nie inaczej przypominana i organizowana, jak tylko dlatego za ocalenie Torunia od po prostu zniszczeń. To nie jest jedyne świadectwo, bo na temat Krakowa mam też osobliwe, publikowane po raz pierwszy świadectwo ocalenia Krakowa, ale to jest inna historia, ale związana także z Matką Bożą i o tym mówmy, bo będziemy winni opuszczenia pewnego dobra, pewnej łaskawości Boga, a także opieki Matki Bożej pod takim niezwykłym tytułem Nieustającej Pomocy.
Drodzy ojcowie, panie profesorze, ja może też zaproszę naszych gości, znaczy słuchaczy, do tego, byśmy też dziś może włączyli się. Z pewnością nasi słuchacze z Torunia, czy z okolic, czy związani z Toruniem, z redemptorystami, mogą też taki swój przyczynek z naszego spotkania dołączyć. Zapraszamy dziś o stuleciu redemptorystów w Toruniu. Numery do studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Jakie jeszcze wątki, ojcze Kustoszu, ojcze Wojciechu?
O, to my ich nie wyczerpiemy.
To mamy tego świadomość.
Jesteśmy dopiero tuż po II wojnie światowej i tu trzeba koniecznie dodać, że znowuż cześć oddawana Matce Bożej w świątyni rosła, rozwijała się niesłychanie dynamicznie. Można by wskazać też takie pewne kulty, progi milowe, kroki, które były stawiane. Nie sposób tu nie wspomnieć o pierwszej nowennie do Matki Bożej nieustającej pomocy, która została odprawiona 12 grudnia 1951 roku. W tym roku minie 70. rocznica pierwszej nowenny, a wiemy, jak duże znaczenie dla kultu nieustającej pomocy dzisiaj ma to nabożeństwo, które wtedy się rozpoczynało. Oczywiście tutaj ogromne zasługi Radia Maryja są dla rozpropagowania tego nabożeństwa, które z Sanktuarium Toruńskiego jest transmitowane w każdą środę. Nie sposób nie wspomnieć, mówiąc o rozwoju kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o ustanowieniu jej główną patronką diecezji pelplińskiej wtedy, w 1962 roku.
Chełmińskiej,
przepraszam, najmocniej. Koronacji obrazu, której dokonał ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Czy dzisiaj, znaczy dzisiaj, bo my żyjemy na terenie diecezji toruńskiej, czy ustanowienie jej główną patronką diecezji toruńskiej. Ale myślę, że my w tej refleksji nie możemy pominąć jednego niesłychanie ważnego momentu w historii tego miejsca, jakim jest czas budowy kościoła. Rozrastające się potrzeby duszpasterskie.
No trzeba dodać jedną rzecz, że od 50 roku to jest już parafia.
Parafia, tak,
to już jest.
Jest
parafia, wprawdzie parafia ma do dyspozycji zaledwie kaplicę, chociaż dużą kaplicę, ale to tutaj za rządów ojca Hołdy została ustanowiona parafia i granice troszeczkę się zmieniały tam, ale no tak generalnie zbliżone do dzisiejszych.
Tak, uważa się, że ponieważ w tym toruńskie Bielany były zasiedlane i tu miasto Toruń się rozwijało w tym kierunku, potrzeby duszpasterskie rosły i postanowiono ustanowić parafię już w 1950 roku, zaledwie 5 lat po II wojnie światowej.
Mamy pierwszy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Witamy serdecznie.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Gdańska, z Przymorza. Wybiegnę parę lat do przodu. W 53 roku w Sopocie, w parafii świętego Michała, odbyły się rekolekcje. Dwóch redemptorystów prowadziło rekolekcje. Jednego imię nawet zapamiętałam, ojciec Józef. I wprowadzono wówczas nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. To wszystko pamiętam. 53 rok.
A redemptoryści skąd przyjechali wtedy do was?
Wydaje mi się, że z Torunia.
Zapytamy się, czy to możliwe. Więc tutaj też to oddziaływanie, prawda, nie tylko na to miejsce w Toruniu, bo redemptoryści to misjonarze, ci, którzy też ten kult prowadzili nie tylko na miejscu, ale również te nowenne nabożeństwo zakładali w innych parafiach.
Mhm. Myślę, że tutaj pan profesor pewnie więcej nam powie na ten temat, ale przecież to jest czas, kiedy na Bielanach jeszcze nie było osiedli mieszkaniowych.
No tak, to były jeszcze...
One dopiero się rodziły.
To były właściwie jeszcze ciągle obiekty za miastem, ugory. No te ugory, no popatrzmy, jeszcze niedawno, tam gdzie jest dzisiaj, są te obiekty sportowe UMK, no przecież tam były jeszcze kilka lat temu piaski, więc tam ciągle jeszcze są ślady tego, że to są tereny za miastem. Ale jedna rzecz jest bardzo, bardzo ciekawa, że Kościół taki, jak dzisiaj go znamy, ten wspaniały kościół redemptorystów na Bielanach, zaczął być właściwie budowany w 1958 roku. Wtedy rozebrano tą kaplicę. Rok później biskup Kowalski poświęcił kamień węgielny. Natomiast materiały budowlane zbierano już wcześniej. I to jest takie właśnie typowe dla czasów komunistycznych. Po prostu zdobycie tych materiałów budowlanych, tych cegieł, tego wszystkiego, proszę państwa, drewna, belek, to było po prostu osiągnięcie niemożliwe. I co tu dużo mówić? Trzeba było używać różnych metod, trzeba było kupować na lewo, trzeba było, jak to mówiono wtedy w Polsce, kombinować, bo inaczej się nie dało. Oczywiście cel był święty, szlachetny, więc nie było w tym niczego nagannego. Oczywiście bezpieka, Urząd Bezpieczeństwa, czy potem Służba Bezpieczeństwa bez przerwy dbała, szukała tutaj możliwości represjonowania. W lutym 1956 roku odbył się proces sądowy. Na ławie oskarżonych zasiadł redemptorysta ojciec Stefan Ryznar, drugi ojciec Tadeusz Hennenberg i brat Janik. I co im zarzucono, proszę państwa? Zarzucono im nabywanie pochodzących z kradzieży cegieł, drewna, cementu, innych materiałów budowlanych, takich jak płyty wiśniowe, krany czy żelazne rury. No ale to też pokazuje zapobiegliwość. Budowa jeszcze nie ruszyła, jeszcze stała ta kaplica uważana za prowizoryczną, a już gromadzono materiały budowlane, żeby potem, gdy w 1958 roku ruszyła budowa, mieć z czego budować. Ja zresztą oglądałem akta Instytutu Pamięci Narodowej, te różne papiery esbeckie, proszę państwa, z przełomu lat 50., 60. Bez przerwy czepiali się, a skąd te cegły kupione, a skąd te belki kupione. Cały czas jakieś dochodzenia były prowadzone. Inna rzecz, że legalnie często tych rzeczy kupić nie można było, że trzeba je było kupować jakoś na czarnym rynku, żeby móc ten kościół budować. Tutaj z budową kościoła były też inne problemy. Autorami projektu był Edmund Płocki z Torunia oraz inżynier Stefan Modrzejewski z Bydgoszczy. Projekt kościoła był nieco inny niż kościół wygląda dzisiaj. Przede wszystkim była zaplanowana dużo wyższa wieża kościelna, smukła, a wysokością to ona była chyba z 15 metrów wyższa według projektu. Taka normalna, klasyczna dzwonnica. No nie powiem, że jak oglądam rysunki architekta Modrzejewskiego, że to nie był ładny projekt. Była ładna ta wieża, prawda? Bardzo efektowna. No władze komunistyczne, no niestety, wykorzystały tu jeden pretekst, że jest niedaleko lotnisko. I powiedziały, że absolutnie jest wykluczone, żeby tak wysoka wieża została zbudowana. Oczywiście to był kłamstwo, pretekst. Obok kościoła była kotłownia. Ta kotłownia miała kominy i te kominy były całkiem wysokie. Jakoś te kominy kotłowni nie przeszkadzały, ale oczywiście wieża kościoła przeszkadzała i absolutnie nie zgodzono się, żeby ta wieża była taka wysoka według projektu. Ale inżynier Stefan Modrzejewski i tak wykazał się odwagą, proszę Państwa, bo koniec końców, wbrew projektowi, zbudował wieżę kościoła o 5 metrów wyższą niż zakładał projekt. Oczywiście bezpieka w końcu się zorientowała. Zorientowała się z tym. Inżynier, proszę Państwa, miał straszne kłopoty. Był sądzony. Sądzony początkowo dostał 6 miesięcy w zawieszeniu, potem w instancji odwoławczej zmniejszono mu tą karę do trzech miesięcy więzienia w zawieszeniu, ale także został usunięty tam z pracy w Bydgoszczy, więc miało to poważne konsekwencje dla niego. Te procesy Modrzejewskiego miały miejsce w 1962 roku. Kościół pomimo tego, proszę Państwa, budowany był w tempie niesamowitym jak na swoje rozmiary. I tak naprawdę to on już został ukończony w roku 1961. Ale władze oczywiście robiły wszystko, żeby nie dać zezwolenia na użytkowanie, żeby nie pozwolić wiernym wejść do kościoła. W końcu z wielkim trudem 23 grudnia władze miejskie 23 grudnia 1963 roku władze miejskie i wojewódzkie wręczyły redemptorystom pozwolenie na użytkowanie świątyni. No faktem jest, że to było w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia, więc można powiedzieć, że na Boże Narodzenie 1963 roku wierni mogli wreszcie korzystać z nowo wybudowanego kościoła, chociaż no, nie ukrywajmy, że prace wykończeniowe trwały tam jeszcze kilka lat. Widzę, że coś ojciec jeszcze chce tutaj.
Nie, poprosimy za Bolesława Słotę. Ojcze Bolesławie.
Tak, bardzo proszę.
Ojciec przysłuchuje się tej historii, ojca przyczynek.
Więc historia ta jeszcze ma bardzo ważny przedział, ogromnie ważny. Może w paru słowach go zmieszczę, jeżeli mi się uda. Mianowicie w 1960 roku reaktywowano wcześniej niższe seminarium i właśnie w sierpniu 60 roku zamknięto to niższe seminarium i nie pozwolono już na kontynuację. Ale rządzący ówcześnie mieli taki zwyczaj, że nie pozwalamy, aby instytucja funkcjonowała dalej, to zabieramy jej po prostu jej własność, czyli domy, szkołę, budynki. I właśnie przyszli w październiku, w koniec września, to w październiku też miało miejsce, przyszli z Urzędu Bezpieczeństwa, z Urzędu Powiatowej Rady Narodowej Torunia, urzędnicy, którzy mieli zabrać tą część po niższym seminarium. Czyli jak dzisiaj wchodzimy na furtę klasztorną, to ta część, która przylega do kościoła od ulicy Świętego Józefa, ta środkowa część, to zabierano, ale okazało się, że chcieli zabrać także tę część klasztoru, którą wchodzimy do furty, gdzie mieszkali ojcowie, no wtedy jeszcze wykładowcy w niższym seminarium, misjonarze i także ci, którzy byli przy parafii. Chcieli zabrać ich mieszkania i w ogóle jakiekolwiek sale, lokale. Więc wcześniej jakoś ta informacja docierała do klasztoru, ale równocześnie też wyciekała z klasztoru. I ludzie już byli przygotowani, że jak będzie jakiś znak, że ci urzędnicy z milicją ówczesną przyjdą likwidować klasztor w Toruniu, no to będzie reakcja ludzi którzy ogromnie się, jeszcze raz powiem, ogromnie się zżyli z parafią. Oni budowali ten kościół, oni czekali na jego otwarcie przecież. Oni tracili czasem nadzieję, ale byli pewni, że Matka Boża zwycięży, święty Józef opiekuje się tym miejscem. I dlatego formowani przez ojców, którzy ukazywali, czym jest też system komunistyczny, jakie ma plany wobec dzieci, wobec młodzieży, te wszystkie szkolne sprawy, to były na ambonie mówione. No więc kiedy przyszła ta grupa likwidacyjna, prawdopodobnie był taki brat Łukasz, on czy brat Tomasz Woźniak, on włączył dzwony. To było w godzinach rannych, gdzieś 9:10 i wtedy ogromna ilość ludzi będących w domach, z zakładów pracy wyszła bronić klasztoru, bronić kościoła. Nie tyle ojców, oczywiście, że ojców, ale to ich dziedzictwo, tego chcieli bronić oczywiście tych, którzy tutaj im służyli. No więc posypały się aresztowania. Mnóstwo ludzi było nie tylko przesłuchiwanych, ale wrzuconych do więzienia, ponad 160 osób. Aresztowano naszych ojców, którzy przeszli bardzo ciężkie więzienia. Wrzuceni byli do takich ludzi, którzy mieli wyroki najwyższe nawet, żeby ich złamać. Więc ta historia obrony klasztoru jeszcze bardziej scaliła Toruń, parafię, jeszcze bardziej uzmysłowiła wszystkim, że przecież bez przykazań, bez Boga, bez opieki Matki Bożej to nie poradzą sobie ani w rodzinie, ani w życiu, że zostało to piękno i doświadczenia wiary potwierdzone przez ojców, którzy zostali aresztowani, ale również przez krzywdę tych, którzy zostali z pracy wyrzuceni i też aresztowani. Więc to było takie w 61 roku takie wydarzenie nieprawdopodobne, zaskoczenie dla władz centralnej Warszawy i w ogóle. No więc Toruń to też ma taką piękną kartę obrony klasztoru świętego Józefa i sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy Toruń.
Tak, ja bym jeszcze dodał jeden szczegół. Władze wtedy likwidowały bardzo wiele szkół katolickich w Polsce. W niektórych miejscach, tak jak w Toruniu, dochodziło do obrony tych szkół. Dodajmy, że w Toruniu zastosowano bardzo, bardzo przebiegłą metodę. W ogóle za Gomułki nakładano na kościół nieprawdopodobne ciężary finansowe. One były absurdalne. Szkoła katolicka, to niższe seminarium duchowne w Toruniu, było obciążone podatkami wynoszącymi 75% od obrotu. Po prostu chyba w dziejach ludzkości nikt takiego podatku nie wymyślił, bo to jest po prostu coś zupełnie absurdalnego. Jeżeli rodzice na przykład takiego ucznia płacili dość niewielką opłatę za tą naukę 100 zł, to od tych 100 zł było płacone 75 zł podatku i nikogo nie obchodziło, że za te 100 zł te dziecko musiało być nakarmione, prawda, musiało mieć ogrzane pomieszczenia, musieli być opłaceni wychowawcy, nauczyciele i tak dalej. W rezultacie oczywiście redemptoryści tych podatków nie płacili, bo i jakiś z czego. W końcu te podatki zostały ustalone, że one przekraczają zaległości 3,5 miliona złotych, więc to był jakiś kosmos po prostu. I to właśnie pod tym pretekstem z powodu tych absurdalnych obciążeń podatkowych zostało skonfiskowane to niższe seminarium duchowne. Ja rozmawiałem ze świadkami, którzy byli, oglądali tą interwencję zomowską, to rzeczywiście na dźwięk dzwonów zebrali się ludzie właściwie z całej dzielnicy, z Wrzosów, z Bielan, wszyscy przecież ci urzędnicy Miejskiej Rady Narodowej, to zostali wręcz wygnani. Tam jakąś taksówkę któryś z ojców ich zamówił, żeby ich wyekspediować. No ale cóż z tego, kiedy przyjechały oddziały ZOMO i ci ZOMOwcy z pałami na tych ludzi się rzucili. Ta ulica Świętego Józefa nie była jeszcze wtedy brukowana czy tam asfaltowana, to była gruntowa droga. Podobno jak ci ludzie uciekali w kierunku dzisiejszych hoteli asystenckich, tam oczywiście nie było hoteli, tam była stacyjka kolejki wąskotorowej, to tumany kurzu wznosiły się pod niebo po prostu jak ci ZOMOwcy za nimi gnali, więc działy się rzeczy straszne. Dodajmy jeszcze, że w 59 roku, tak jak w Polsce zrobili ogromną akcję konfiskaty książek z bibliotek kościelnych. I to były biblioteki klasztorne, duszpasterstw akademickich. Zabrali ogromną ilość książek jezuitom w Toruniu. Zabrali także ogromną ilość książek redemptorystom z biblioteki, które to książki zostały w większości zniszczone, przeznaczone na makulaturę. Więc no, można powiedzieć, że metody wręcz takie jak w Niemczech za Hitlera, prawda, gdzie palono książki na stosie. Tu jeszcze dla porządku chcę dodać, że kościół poświęcono w 1964 roku. Biskupi z Pelplina, no dzisiaj mówimy diecezja pelplińska, wtedy mówiono na nią chełmińska, prawda, czyli biskupi Kazimierz Kowalski, biskup Bernard Czapliński dokonali poświęcenia kościoła, chociaż mówiąc szczerze, to jeszcze kościół wykańczano w następnych latach, bodaj w 66 roku w końcu umieszczono tą rzeźbę świętego Józefa. Świętego Józefa, tą piękną figurę świętego Józefa. Tak więc, proszę Państwa, no, musimy docenić piękno, wielkość i znakomitą architekturę tego kościoła. To jest rzeczywiście jedna z pereł architektonicznych. No, można powiedzieć, że styl jest taki modernistyczny, ale z głębokim nawiązaniem do tradycji architektonicznej polskiej. To decyduje o pięknie tej budowli. Ja osobiście z takich nowszych kościołów to uważam, że po kościele Świętego Rocha w Białymstoku to jest chyba najładniejszy kościół w Polsce. Te dwa są rzeczywiście piękne. No jeżeli chodzi oczywiście o te nowe kościoły dwudziestowieczne, to jest po prostu perła architektury.
Jest z nami pan profesor Waldemar Rodzynkowski. Witamy, też autor wielu książek o redemptorystach. Panie profesorze, dla pana historii...
Szczęść Boże, dobry wieczór. Witam ojca i naszych też gości w studio.
Dla pana ta historia redemptorystów, ich oddziaływanie na to...
Ona wiele wątków tutaj już ojcowie i profesor Wojciech Polak wiele rzeczy podjęli, ale proszę pozwolić, że też może zauważę taki wątek tego oddziaływania, bo te 100 lat obecności to jest też kontekst taki społeczny, możemy nazwać go to oczywiście duszpasterski, ale widziany na przykład z takiej perspektywy, kiedyś mi to tak mocno też uderzyło, że kiedy przeglądałem kroniki, które są zresztą bardzo takie obfite i bardzo ważne i dla historyków, ale w ogóle dla dziejów Torunia, nie tylko dla redemptorystów, nawet mógłbym powiedzieć też i trochę diecezji chełmińskiej, otóż co mnie uderzyło, że bardzo szybko zauważyłem, że redemptoryści, którzy stanowili, no można powiedzieć, no, wspólnotę redemptorystów, oprócz tych różnych wątków szkoły na przykład, która przecież oczywiście dynamicznie się rozwijała, też bardzo mocno wpisali się w taką posługę misyjną, ale też bym powiedział też taką duszpasterską, nawet wręcz taką bieżącą, w różne parafie i myślę, że to jest ten taki kontekst, który być może także nasi radiosłuchacze podejmą, bo myślę, że właśnie ojcowie redemptoryści, właśnie ci toruńscy z tych różnych lat naprawdę jakby są wpisani w historię wielu miejsc parafii, ale ośrodków jakichś duszpasterskich. I to być może nawet czasami nie mamy tych kronik parafialnych na przykład, ale na przykład te zakonne kroniki, które są u no właśnie u was, u redemptorystów tutaj w Toruniu, one świadczą o tym dynamizmie. Właściwie myślę, że nie ma zakątku chyba Polski, którym byście tutaj jakby nie byli w ciągu tych 100 lat. To, co mnie dotknęło, muszę powiedzieć, badałem kiedyś trochę parafii tutaj podtoruńskich, to zobaczyłem, że w takim promieniu, nie wiem, jednego dnia dojechania pewno, czy też w ciągu jednego powrotu, może następnego, że wy też pomagaliście często w takim duszpasterstwie na przykład parafialnym, niedzielnym czy świątecznym. Ja badałem na przykład dzieje parafii, z której pochodzę, parafii papowej biskupie, to ze zdziwieniem zobaczyłem ileś takich obecności właśnie waszych po wojnie, po drugiej wojnie akurat to było, gdzie redemptoryści po prostu przyjeżdżali w niedzielę i sprawowali liturgię. Ale to myślę, że to jest taka historia, która jest obecna w wielu parafiach, nie wiem, tej południowej diecezji dawnej chełmińskiej. I myślę, że ta wasza właśnie obecność redemptorystów to 100 lat, to jest, to są, nie wiem, setki, prawda, czy może tysiące tych obecności takich duszpasterskich w różnych miejscach właśnie, no, diecezji chełmińskiej, myślę, że też archidiecezji być może gnieźnieńskiej po drugiej stronie, może włocławskiej też diecezji, no i oczywiście ten kontekst misyjny. Być może, jak mówię, jeszcze raz powtórzę, być może ci, którzy nas słuchają tutaj dzisiaj, czują ten związek z, jakoś z tym miejscem, to być może sami przywołają jakby takie doświadczenia. Przecież też niejednokrotnie, no to, że mamy do czynienia z misjonarzami też tutaj, chociażby ojciec proboszcz, prawda, przecież sam wielokrotnie bywał na rekolekcjach, więc i w ilu miejscach w naszej diecezji, tej obecnej toruńskiej, na krzyżach misyjnych jest napisane, że misje prowadzili, prawda, redemptoryści. Można i redemptorystów wymienić całe rzesze, ale też tych środowisk, w których właśnie redemptoryści byli obecni. Uważam, że to jest jeden z niezwykle ważnych, no, tej przestrzeni obecności waszej i myślę, że ona jest obecna do dnia dzisiejszego, chociaż ten, oczywiście każdy czas ma swoje wyzwania i chociażby ten czas pandemiczny, on też jakby postawił pewne znaki zapytania albo wykrzykniki, jak może to dzisiaj wyglądać. Zresztą ojciec proboszcz wie dobrze, jak rozmawiamy czasami właśnie na poziomie też kurii diecezjalnej, właśnie tutaj naszej toruńskiej, jak wykorzystać jakby też ten wasz potencjał misyjny, też związany z Matką Bożą Nieustającej Pomocy, ale on jest ogromny i był, prawda, ogromny. Także ja bym to podkreślił i potem może jeszcze dalej, bo może jeszcze powiem, że to jest jakby też wasz ten kontekst taki społeczny, pastoralny, duszpasterski, on ma też jeszcze wymiar taki, że właściwie od początku niejako waszej obecności tutaj na Bielanach wchodzicie bardzo mocno też w takie duszpasterstwo grupowe, nazwalibyśmy to wspólnotowym, czy nawet brackim. Przecież kiedy krótko po tym, jak obraz został tutaj wprowadzony w 28 roku, przecież powstają bractwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i czy też bractwo Straży Honorowej Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I o ile dobrze pamiętam właśnie to właśnie ten, po jednej z tych pierwszych takich, nie wiem, misji, czy też zachęt, żeby powstało to bractwo, chyba nawet w momencie inauguracji w 28 roku zapisało się do tego bractwa około 2000 osób, więc no możemy sobie to jakoś mnożyć, nawet jeżeli to, nie wiem, trochę sobie inaczej wyobrażamy te spotkania, czy dynamizm tych spotkań, ale to jest, no to jest, no to jest ogromny potencjał oddziaływania i duszpasterskiego, relacji z osobami, myślę, że nie tylko z parafii, bo to jest mało prawdopodobne, że w takiej liczbie, prawda, były osoby z parafii, myślę, że były z całego Torunia i z wielu miejscowości jeszcze pod Toruniem, a kiedy ojciec Ludwik Frąś, to z kolei taka już w ogóle specyfika pewnej odsłony tutaj jakby polskiej i toruńskiej, powołał Straż Honorową Matki Bożej Nieustającej Pomocy, to kiedy 8 grudnia 1936 roku jakby powołano tą straż tutaj w Toruniu, no to przeszło 700 osób z przystąpiło do tej straży i tutaj pewne takie obowiązki, można powiedzieć, względem, no jakby, można powiedzieć, tego dzieła były jeszcze większe wobec tych, którzy jakoś podejmowali się tego dzieła. I wreszcie może jeszcze jeden wątek, tak przechodząc do czasów bardziej współczesnych, to przecież redemptoryści to przecież duszpasterstwo akademickie, to też różne wspólnoty, różne dzieła. Przecież nie tak dawno obchodziliśmy chociażby, nie tak dawno, właśnie dwa dni temu, 25-lecie Szkoły Nowej Ewangelizacji. To przecież to dzieło znalazło swoje miejsce właśnie przy ośrodku duszpasterskim redemptorystów i można powiedzieć, że jest trochę też i takim dzieckiem redemptorystów, bo przecież jakby redemptoryści stali u początku, ojciec Jacek Duber, ale też inni ojcowie i środowisko redemptorystów, i które się też wręcz wpisało wręcz bezpośrednio też w taką działalność misyjną, bo przecież to dzieło też świeckich redemptorystów, to przecież to też jest to dzieło, które można by właśnie w ten sposób jakby widzieć, odczytać, prawda? Proszę zobaczyć, ile wspólnot, grupy. Redemptoryści są bardzo mocno rozpoznawalni, jestem przekonany, właśnie z perspektywy właśnie tego oddziaływania na różne grupy, poprzez różne grupy, tworząc różne grupy, właśnie w duszpasterstwie, które no jest, można powiedzieć, bardzo bogate. Wystarczy wymienić, może tutaj padną jeszcze jakieś nazwy, prawda, wspólnot. No, powiem też tylko, że przecież chociażby Droga Nauka Techumenalna, która jest przy waszym ośrodku tutaj, to jest to też bardzo szybko w latach 90. pojawiła się i właściwie stanowi ten ważne odwołanie dla właśnie też dla takiej wizji, nazwijmy tego, tej drogi wtajemniczenia i dojrzałości, właśnie można powiedzieć nawet w tej części Polski. Więc no chcę tutaj to trochę zasygnalizować, żeby też pokazać ten kontekst społeczny, bo wielu, myślę, naszych słuchaczy ma to doświadczenie właśnie to, o którym powiedziałem.
Ojciec Wojciech Zagrodzki.
Dziękujemy panu profesorowi za te refleksje. Kiedyś rozmawiałem z panem profesorem Waldemarem właśnie na ten temat, na temat próby zrobienia jakiejś syntezy właśnie tego stulecia. Wypowiedział taką uwagę bardzo ciekawą. Potraficie tu łączyć to, co nowe, z tym, co stare. To, co nowoczesne, z tym, co tradycyjne. I że to jest być może jedna z pięknych charakterystyk tego miejsca i może słuszna droga, którą należy iść, łącząc pracę z dużymi grupami, jakie gromadzą się w świątyni, razem z pracą z mniejszymi grupami, czy wręcz duszpasterstwa indywidualnego, chociażby w postaci kierownictwa duchowego, czy posługi z konfesjonału, która jest niesłychanie ważną częścią oddziaływania redemptorystów, zresztą wielu ośrodków względem wiernych. Ja chciałbym, jeśli mogę jednak, jeszcze powrócić do tego momentu budowy kościoła i tej próby zamknięcia kościoła i walki o kościół. Dlaczego? Dlatego, bo w moim przekonaniu to jest jeden z ważniejszych momentów w historii tego miejsca, który pokazał, że wszyscy idą razem. Myślę, że to jest też jedna z charakterystyk tego miejsca i tradycja tego miejsca. Świeccy, duchowni, osoby konsekrowane potrafią wspólnie zmagać się we wspólnej sprawie. Ta tradycja, ona trwa przez różne dziesiątki lat i ona się ujawnia w przeróżne sposoby. Myślę, że tu pan profesor może coś dopowie. Ona też znalazła swoje potężne echo w latach 80., latach Solidarności, kiedy to właśnie tu w tym ośrodku gromadziły się przecież zakłady pracy, kiedy tu była organizowana pomoc dla internowanych. Kiedy tu znajdowali oparcie młodzież akademicka, wielorako prześladowana, nie sposób tu nie wspomnieć ojca Eugeniusza Karpiela, który wielką pracę z nimi wykonywał. Tak, myślę, że to jest niesłychanie, to są niesłychanie ważne momenty, wspólne przeżywanie trudności, zagrożeń, wręcz egzystencjalnych niebezpieczeństw. Ja do dzisiaj spotykam, jeszcze kilka lat temu spotykałem osoby, które przychodziły, proszę ojca, mój ojciec, on przy tym kościele się wiele nacierpiał, mówił mi całe życie, chce być pochowany tu w tym kościele, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Okazuje się, że to wspólne przeżywanie trudnych chwil, ono niesłychanie integruje. Myślę, że ta budowa kościoła też była takim momentem bardzo mocno integrującym tu społeczność lokalną, która przecież dopiero się... Wielu ludzi dopiero tutaj rozpoczynało swoje zamieszkanie.
Z drugiej strony trzeba podkreślić, że redemptoryści zawsze umieli odpowiadać na zapotrzebowanie. Na zapotrzebowanie społeczne. Gdy rozwinął się Uniwersytet Mikołaja Kopernika i właściwie to duszpasterstwo jezuitów nie wystarczało. Pojawia się bardzo prężne duszpasterstwo także ojców redemptorystów na Bielanach. No w końcu na przełomie lat 60. 70. Uniwersytet przenosi się na Bielany, prawda? Więc trzeba odpowiedzieć na to wyzwanie i to duszpasterstwo jest niezwykle aktywne. Ja napisałem kiedyś taką książkę Anatomia Agenta. Anatomia Agenta. Może to takie trochę krzywe spojrzenie, bo tam spora część tej książki to jest opis duszpasterstwa akademickiego ojców redemptorystów oczami wprowadzonego tam przez bezpiekę tajnego współpracownika, który no, czasami wręcz z podziwem opisuje tą aktywność. Ja jako przykład mogę wymienić pielgrzymki. No, piesze pielgrzymki wcale nie były wtedy jeszcze popularne na Jasną Górę, tak jak obecnie. Była tylko jedna, warszawska. Redemptoryści organizowali grupy młodzieży akademickiej na tą pielgrzymkę i one potem z kościoła świętej Anny ruszały, ale w 79 roku rusza pierwsza pomorska i skąd rusza? No, z Torunia rusza z diecezji chełmińskiej. To jest pierwsza pomorska, ale druga w ogóle pielgrzymka na Jasną Górę. Teraz już chodzą z każdej diecezji, prawda? Wtedy to była nowość. Władze komunistyczne patrzyły na to z ogromnym zdenerwowaniem, a biskup Kowalski osobiście przez most poprowadził tą pielgrzymkę na drugą stronę Wisły, żeby jakoś zagwarantować jej bezpieczeństwo. Poszedł spory kawałek sam. Rzeczywiście, to co powiedział ojciec o tych potrzebach chwili. Miasteczko akademickie na Bielanach. Przychodzi rok 80. Solidarność, okres karnawału, prawda? Ale to nie był tylko okres karnawału Solidarności. To był okres walki o wszystko. Solidarność musiała różnymi akcjami protestacyjnymi, różnymi marszami, głodówkami walczyć o mnóstwo rzeczy dla społeczeństwa. Także studenci się w to włączali w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Gdy na Bielanach i nie tylko na Bielanach, no w ogóle w obiektach akademickich trwa strajk, studenci Torunia na przełomie listopada i grudnia 81 roku strajkowali blisko miesiąc. Ojciec Eugeniusz Karpiel odprawiał mszę w rektoracie przy windach, tam do dzisiaj wisi krzyż na pamiątkę tego, że tam był ołtarz, a no, studentom w czasie strajku się trochę godziny przestawiały. Urzędowali nocą do 3-4 nad ranem, potem spali do południa. Trudno było z tym walczyć, no tak to po prostu się układało. Ojciec Karpiel pogodził się z tym. Chodził do studentów i siedział z nimi nocami i rozmawiał. Opowiadał mi potem, że tyle nawróceń, spowiedzi z całego życia i w ogóle tyle dobrych dzieł duszpasterskich, których wtedy dokonał, to chyba nigdy w życiu nie miał. Faktem jest, że gdy nocą wracał do klasztoru, ojcowie niektórzy patrzyli na niego krzywo, gdzie ty chodzisz po nocach. No dodam jeszcze na marginesie, że wśród nas strajkujących w rektoracie był ojciec Jacek Dębek, ojciec Jacek Dębek, później ważna postać w Rzymie, prawda? Obok generała redemptorystów. Wtedy student matematyki. On dopiero po studiach na UMK wstąpił do klasztoru. Ojciec Eugeniusz Karpiel zresztą później w stanie wojennym wspomagał studentów. Mój przyjaciel Wiesław Janowski, działacz NZS-u, który miał być internowany. Udało mu się uniknąć. Właściwie koledzy nie pozwolili. Wygnali SB-ków, wygnali SB-ków z akademika. I Wiesiu Janowski był ukrywany początkowo w klasztorze redemptorystów. Redemptoryści zapewnili mu wygodną celę. Jak wspomina, miał dwa radia. Jedno nastawione na Warszawę, drugie na wolną Europę i przez pierwsze dni przebywał. Ale co ciekawe, potem ukrywał się w mieszkaniu prywatnym w Toruniu. Na strajku poznał Basię. No, zaiskrzyło bardzo szybko. Po kilku miesiącach postanowili się pobrać. Proszę Państwa, wtedy za pobłogosławienie małżeństwa bez kontraktu cywilnego groziło 5 lat księdzu. No ale jak Wiesiu mógł kontrakt cywilny zawrzeć, jeżeli on się ukrywał przed internowaniem? No więc przybył ojciec Eugeniusz Karpiel do tego mieszkania prywatnego i pobłogosławił im związek małżeński przed Bogiem zawarty. Ślub cywilny dopiero wzięli po kilku latach.
Ojciec Bolesław jest z nami też. Ojcze Bolesławie?
Tak, 100 lat redemptorystów w Toruniu, ale z całej setki lat jest 30 lat zupełnie nadzwyczajne nie tylko dla Torunia, nie tylko dla redemptorystów, ale i dla Kościoła w Polsce, Polaków na całym świecie. Świętujemy 30-lecie Radia Maria, powstanie Radia Maria. To jest naznaczenie Torunia niezwykłym miejscem duszpasterskim, ewangelizacyjnym. To Jan Paweł II mówił, że codziennie modlę się za Radio Maryja. Nawet powiedział żartobliwie, że Matka Boża się nie spodziewała, że będzie mówiła przez radio. To jest dzisiejsze nasze spotkanie. Wszystkie wydarzenia, które mają miejsce, tworzą Radio Maryja. Od modlitwy, różańca, brewiarza, towarzyszenie w uroczystościach i podróżach papiejskich, obecności księży, biskupów, programy społeczne radia, rocznice narodowe, informacje codzienne. Mówiono, tego się nie da zrobić, wszystko tam będą mogli robić, ale informacje. Później Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, nasz dziennik, sanktuarium nowej ewangelizacji Jana Pawła II, Park Pamięci, nie zdajemy sobie sprawy może jeszcze, czym jest ten Park Pamięci, Kaplica Pamięci Pomordowanych, którzy bronili Żydów, fundacje, wszystko to po prostu rozpoczęło się 30 lat temu właśnie w obecności Matki Bożej, nieustającej pomocy. To ona jest orędowniczką i czuwa nad radiem. A początki radia były dla nas następujące, podobne zupełnie do klasztoru i do sanktuarium. To ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, przyjeżdżając z Niemiec, przywiózł jakby dwa wydarzenia, tak powiem, nie mogę powiedzieć dwie sprawy nawet. Mianowicie przywiózł figurę Matki Bożej Fatimskiej jako fundament tego dzieła i tabernakulum, które jest w kaplicy radiowej. Kiedy jestem w kaplicy radiowej, patrzę, to skromne, barokowe tabernakulum, które zostało gdzieś usunięte w kaplicy, bo siostry odchodziły, bo już nie mogły pracować w tej kaplicy. On wziął jak relikwię i jest ono jako fundament w kaplicy radiowej. Więc to wszystko, co jest związane z możliwością dzisiejszej ewangelizacji przez media, to Radio Maryja, Telewizja Trwam i wszystkie dzieła, to chcemy złożyć podziękowanie temu, który posłuszny działaniu Ducha Świętego rozpoczął to dzieło w Toruniu. 30 lat takiego niezwykłego faktu ewangelizacji. Dzisiaj media torpedują, są antyewangelizacyjne, głoszą antyewangelię. Jest jedno radio i nie dziwię się, że księża i świeccy mówią, gdzie byśmy byli, gdyby nie było Radia Maryja i Telewizji Trwam, tego dzieła, tych ludzi, którzy pracują, tych, którzy posłuchali natchnienia Bożego. Odnosimy to słowo do ojca dyrektora, który rozpoczął to błogosławione dzieło nie dla Torunia, dla całego świata. Taka jest nasza świadomość i to łączymy z tym wielkim wydarzeniem także rocznicowym, które obchodzimy i rocznicy, która się zbliża, 30. rocznica Radia Maryja, działalności ewangelizacji, a też i cierpień, o tyle tutaj mówiliśmy, o zmagań, które widzimy, że hartowały i okazało się, że żadne wielkie postacie czy ideologie nie zniszczyły tego dzieła ewangelizacyjnego.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków. Ojcu redaktorowi, wszystkim gościom i wszystkim słuchaczom Henryka. Miałam przyjemność zapoznać się z książką księdza doktora Mariana Sojki, Redemptoryści w latach 1883-1939. Jest to wspaniała, bardzo dojrzała książka. To był doktorat, ale właściwie książka jest wspaniała, mogłaby być habilitacyjną i profesorską. Ojciec Sojka przedstawia w tabelach misje, jakie urządzali redemptoryści. Więc pracowali w środowiskach akademickich, studenckich, w dużych miastach, w małych miastach, wśród robotników, a także w małych wioseczkach. Miałam okazję przyjrzeć się redemptorystom w 1930 roku bodajże. Przeprowadzali misję w Rychwałdzie, to jest wioska na Żywiecczyźnie. Oczywiście nie osobiście, tylko poprzez źródła, a także dzięki książce księdza doktora Sojki. W tej wiosce szerzyło się pijaństwo. Proboszcz, który tam przybył, nie mógł sobie z tym wszystkim poradzić. Nawet już wtedy nie wszyscy brali śluby kościelne. Poprosił redemptorystów. Był bardzo zadowolony, że redemptoryści, chociaż zdał sobie sprawę, jak bardzo byli uczeni, to był zdolny ksiądz z pełnym wykształceniem uniwersyteckim, ale że odnosili się do proboszczów bardzo delikatnie i nawet jeżeli ci proboszczowie wymagali również rekolekcji czy misji, to korzystali z tych misji bardzo, bo oni brali ich również w opiekę. Tam w tej wiosce prawie wszyscy mieszkańcy dorośli przystąpili do sakramentów świętych i do spowiedzi, a także tacy, którzy od pierwszej komunii w ogóle do sakramentów nie przystępowali. Ale jeśli chodzi o tę książkę, która jest ważną pozycją w literaturze i pozwala doceniać redemptorystów ich jak fenomen istnienia, to nie byli jezuici, chociaż również ich doceniam, to nie byli dominikanie ani franciszkanie, ale oni mieli swoje sposoby i pewne cechy rozmaitych zakonów w ich duchowości się także mieściły. Ale jeżeli chodzi o tę książkę, to mam żal nie tyle do autora, bo autor nie jest winien, tylko do zespołu redakcyjnego. To byli 4 księża, I to wszyscy duchowni, trzech redemptorystów i jeden ksiądz diecezjalny ze stopniami naukowymi, ale oni nie zadbali o to, żeby w tej książce, która wyszła kilka lat po doktoracie, nie wprowadzić aktualizujących zmian i nie wprowadzić do nich indeksów. W tej książce się trudno korzysta, bo dzisiaj czas pogania ludzi i jeżeli przyjdzie im szukać w książce bez żadnych indeksów, indeksu nazwisk, indeksu nazw geograficznych, indeksu rzeczowego, mimo że tam także taki by się przydał, nie ma go. Więc po prostu w ciemno, a książka jest prawie 500 stron. I chciałam zaproponować, żeby w jakiś sposób zadbać o wydanie tej książki po raz wtóry z indeksem nazwisk, z indeksem geograficznym i z indeksem rzeczowym. O to powinni byli dbać redaktorzy, bo oni tutaj są wypisani, więc splendor z tej książki w jakiś sposób na nich wpływa. Ale nie zadbali o to.
To ja poproszę może ojca Mariana Sojkę, aby o tym pomyślał i na przyszłość też zadbali o to.
Tak, tylko że to jest koszty. Ja obawiam się, że ksiądz Sojka jest tak skromny, że on nie będzie w to łożył. Trzeba bardziej niech pomyślą o środkach finansowych redaktorzy. Ale bardzo, bardzo dziękujemy i pozdrawiam serdecznie ojca Mariana Sojkę. Dziękuję mu za książkę. Mam ją wśród najcenniejszych książek w mojej bibliotece. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem. Mam też pytanie o misję i rekolekcję, bo tak ta praca duszpasterska podejmowana jest, tych misji parafialnych, renowacji misji. Zakładaliśmy jako redemptoryści też nowenny, rekolekcje parafialne, też i ta cała działalność, jeżeli chodzi o rekolekcje sióstr czy kapłanów.
Nawet żeśmy dokonali takiego swoistego podsumowania na stulecie obecności tu w tym miejscu i okazuje się, że redemptoryści tu mieszkający w Toruniu samych tylko misji parafialnych i renowacji misji, to jest taka chyba najważniejsza forma naszego oddziaływania wyjazdowego do innych parafii. Przeprowadzili na przestrzeni tych 100 lat prawie 2500. To już pokazuje pewną rozległość działań. Nie tylko oczywiście tu w najbliższej okolicy. To były działania prowadzone w różnych miastach Polski, w różnych miejscowościach Polski. Myślę, że to jest bardzo ważna część działalności, chociaż kiedy żyjemy tu na miejscu i ludzie patrzą na nas, żyjących tu na miejscu, bardzo często tej formy oddziaływania nie dostrzegają. Ja sam kiedyś pamiętam, przez jakiś czas pracowałem jako misjonarz i rekolekcjonista, to musiałem się tłumaczyć, dlaczego ja nie chodzę do kościoła, bo mnie nigdy nie widziano w kościele. Jedną niedzielę rozpoczynałem misję, w drugą niedzielę kończyłem misję, w następną rozpoczynałem i nigdy nie było dane mi, przez długie okresy czasu nie było dane pojawić się w kościele. Pytano mnie, dlaczego nie chodzę do kościoła. Tak, ale jest to ogromna, ogromna część oddziaływania redemptorystów, również w stronę rekolekcji poprzez rekolekcje, nazywamy je specjalistycznymi rekolekcjami dla sióstr, co jest zresztą bardzo charakterystyczne dla redemptorystów, zwłaszcza w pierwszym okresie ich obecności tu w Toruniu, przeprowadzili bardzo dużo rekolekcji dla księży i dla sióstr. To była ogromna jakaś przestrzeń działania redemptorystów, taką zresztą pozostała po dzień dzisiejszy.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim uczestnikom audycji. Ja tylko chciałem parę słów powiedzieć z pozycji skromnego słuchacza radiowego. Trudno byłoby mi wymienić wszystkich ojców, bo jest ich bardzo dużo, więc tylko wymienię pięciu tych, z którymi rozmawiałem. Otóż po prostu zachwyciłem się ich słowem, wyraźnie dostrzegłem tam znamie Ducha Świętego. I tak, wcześniej był to ojciec Dubiel, potem był ojciec Ireneusz Byczkiewicz, ojciec Jacek Aniszewski, a obecnie zachwycam się ojcem proboszczem i ojcem Marianem Krakowskim. Po prostu słucham tych księży i tamtych słuchałem z pałającym sercem i bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
A to dobrze, że padły te nazwiska, bo to wszyscy współbracia redemptoryści, którzy faktycznie w Toruniu tutaj posługiwali. I bardzo mocne osobowości, i bardzo ciekawe postacie, które zresztą pozostawiły po sobie wiele, wiele bardzo dobrych śladów. Ja może chcę dodać...
Jeszcze jeden telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, halo?
Jesteś.
Można już mówić?
Można mówić, pan się nam przedstawi.
Przysłuchując się audycji tej ostatniej na temat historii klasztoru w Toruniu, przypominają się moje młode lata, bowiem urodziłem się w Toruniu i do 39 roku mieszkałem w Toruniu. Mam w tej chwili 94 lata. A mieszkając w Toruniu na ulicy Mickiewicza przy rogu Klonowicza, bardzo często bywałem. Wtedy to był dla mnie kościół ojcowego, dzisiaj nazywają kaplica. Bywałem w kościele ojców redemptorystów, gdzie się szło tam świętego Józefa, po prawej stronie była hala balonowa, prawda, i tak dalej. No i tam się przysłuchiwałem rekolekcji, czasami tym audycjom, znaczy nabożeństwom majowym, przepraszam. I w tych nabożeństw majowych właśnie tam słuchałem takiego znakomitego ojca Millera. Miller miał nazwisko, który był redemptorystą dosyć znanym. W czasie wojny przeniósł się do Warszawy i w Warszawie został rozstrzelany wraz z innymi ojcami redemptorystami na Karolkowej w tej silnej rzezi. Niemniej jednak utkwił mi on w pamięci. Chciałem jego pamięć przywołać jako znakomitego mówcę, kaznodzieja, a ja jako ten 12-13-letni chłopak chodziłem z moją opiekunką i mówiliśmy, może dzisiaj będzie mówił ojciec Miller, bo on daje bardzo dużo przykładów dla takiego chłopca jak ja. Wtedy ilość przykładów była ważna. To tylko chciałem powiedzieć, żeby wspomnieć to. Nie pamiętam tego, żeby to była kaplica, to już wtedy na mnie robiło wrażenie kościoła. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Ojcze Bolesławie.
Cóż, chcę powiedzieć ojciec Miller tak, że był wcześniej jako wykładowca w seminarium. On doktorat miał z prawa, uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Znakomity mówca. Taki był jego czas też i finał zakończył się podczas powstania warszawskiego. Zginęło wtedy 30 redemptorystów i wśród nich tacy, którzy pracowali również w Toruniu.
To może jeszcze jeden telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
mam
zawsze.
Na imię Teresa, dzwonię z Kalifornii, z miasteczka, które się nazywa Santa Cruz. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za tą audycję mówiącą o stuleciu ojców redemptorystów w Toruniu, ale chciałam również podziękować za to, że 30 lat niedługo mija i 30 lat ja jestem tutaj na obczyźnie i tylko dzięki Radiu Maryja czuję się względnie dobrze i przeżywam razem z wami wszystko, bo czuję się, jak byłabym w Polsce. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie audycje, jakie są. I powtarzam, już nie wiem który raz, że czuję się, jakbym skończyła uniwersytet. No oczywiście w Toruniu. Torun odwiedziłam 3 razy i udało mi się być na konsekracji świątyni na tej ulicy Starotoruńskiej, której nie lubię. Powinna się nazywać inaczej, no ale trudno. Bo jest to odległy teren od chyba centrum samego Torunia. No ale dojazd jest autobusem i można się tam spokojnie dostać. Także jeszcze raz, ojcze Grzegorzu, dziękuję bardzo. Również pozdrawiam serdecznie proboszcza Kościoła Świętego Józefa, bo oczywiście jestem na mszy świętej z Kościoła Świętego Józefa. Jest to u mnie wieczorem. Ja sobie bardzo pięknie odprawiam tę mszę świętą z Kościoła Świętego Józefa, a szczególnie w środę, kiedy jest nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam wszystkich Polaków na całym świecie, a przeważnie z mojego kraju, z Polski, żeby wreszcie przekonali się i słuchali Radia Maryja, bo to jest naprawdę uniwersytet. Pozdrawiam serdecznie i być może do zobaczenia, ale nie wiem, czy to się uda. Szczęść Boże.
Mamy nadzieję. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w Toruniu przy jakiejś okazji. Dziękuję. Bardzo czas szybko nam minął. Zostało nam 5 minut. Może też takie podsumowanie, panie profesorze?
Ja może jeszcze w ramach tego podsumowania jeszcze bym parę słów powiedział o tym, jak wielką rolę parafia redemptorystów odegrała w walce o niepodległość Polski, po prostu. No, może używajmy określeń prostych. Przecież w tym kościele odprawiano mszę za ojczyznę od 1985 roku w intencji poszczególnych zakładów pracy. Te msze miały taki bardzo solidarnościowy charakter. To w kościele ojców redemptorystów w stanie wojennym próbowano montować pierwsze struktury podziemia solidarnościowego. To w kościele ojców redemptorystów składano wydawnictwa niezależne, wydawnictwa Kwadrat, książki drukowane w podziemiu. To tutaj także drukowano książki, materiały, drukowała Konfederacja Polski Niepodległej. Tutaj odbywały się szkolenia dla struktur młodzieżowych Konfederacji Polski Niepodległej w latach 80. Przy Kościele Ojców Redemptorystów działało solidarnościowe duszpasterstwo nauczycieli, które było bardzo czynne, bardzo aktywne. W 1989 roku, gdy doszło do masakry na placu Tiananmen w Chinach, to właśnie w Kościele Ojców Redemptorystów odbyła się głodówka młodzieży z Bydgoszczy i z Torunia jako akt protestu przeciwko temu, co zrobiono wtedy w Chinach. Dodajmy, że Toruńska Służba Bezpieczeństwa bardzo interesowała się redemptorystami. Nagrywali msze, nagrywali kazania. Ja nawet kiedyś znalazłem taki list komendanta wojewódzkiego MO pułkownika Zenona Marcinkowskiego do biskupa ordynariusza z 1982 roku, w którym bardzo groźnie tutaj pisze, że ojciec Venanty Wilkosz wygłosił bardzo odważne kazanie i tutaj Marcinkowski domagał się, żeby biskup tam ojca Venantego usunął. No, biskup oczywiście, ordynariusz Maryn Przykucki nie miał zamiaru czegoś takiego robić. To wszystko były rzeczy, zostawały tylko na papierze, ale to świadczy o tym, że Kościół żył także pulsem tego, czym żyło społeczeństwo walczące wtedy z reżimem komunistycznym, więc to są także piękne karty z dziejów Kościoła parafii redemptorystów w Toruniu.
Dziękuję. Ojcze Bolesławie, ojciec dr Bolesław Słota z Krakowa.
No, podsumowując nasze spotkanie z historią tak piękną Torunia, tejże parafii, klasztoru, chcemy powiedzieć tak, że spotkaliśmy tak wielu ludzi, redemptorystów, naszych współbraci, którzy kochali zgromadzenie,
i dla tego zgromadzenia żyli i robili wszystko, aby ten charyzmat zgromadzenia nie tylko był prezentowany, ale był zadaniem do wykonania i to czasem heroicznego. Nie jesteśmy w stanie też w tej chwili wszystkich ludzi, którzy wywołać tutaj z naszej pamięci po nazwisku, po imieniu, którzy stanęli do obrony w 60-tych latach klasztoru, ale tych wszystkich, którzy normalnie przychodzili na modlitwę i wracali uradowani z kościoła, spod oczu Matki Bożej, z ramion świętego Józefa, bo oni dzisiaj prowadzą tą audycję w radiu, które jest poświęcone właśnie Matce Bożej, którą i ona jest patronką, która jest opiekunką tego środka ewangelizacyjnego, która jest natchnieniem wszystkich, którzy dali początek temu radiu, ojca dyrektora i jego współpracowników i dzisiaj wielkiej, wielkiej rodziny Radia Maryja, którą serdecznie pozdrawiamy i cieszymy się z przynależności do tej rodziny.
Bardzo dziękujemy i ojciec Wojciech Zagrodzki, ojcze.
Odkąd tylko przybyłem do Torunia 10 lat temu, nie mogłem się nadziwić, że tutaj przy tej świątyni, przy klasztorze jest obecnych tak wielu ludzi, bardzo głęboko zaangażowanych, bardzo chętnie chcących uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach, obecnych w przeróżnych grupach. Nie mogłem się nadziwić, że to środowisko około klasztorne jest tak liczne. Dzisiaj, kiedy dane jest mi trochę bardziej też przyjrzeć się historii redemptorystów, może trochę lepiej rozumiem, taka jest tradycja tego miejsca. I to jest ogromna siła. Tu w tym miejscu zawsze wszyscy żyli razem. Był taki rok duszpasterski kilka lat temu, kościół moim domem. Dzisiaj pamiętam, jak wiele osób podchodziło do mnie, proszę ojca, u nas parafia naszym domem, ten klasztor naszym domem. Myślę, że to jest ogromna siła i dzisiaj bardzo potrzebny znak do odczytania, wbrew temu, co się nieraz próbuje mówić, czy może nawet różnego rodzaju głosy się pojawiają, by wręcz doprowadzić do konfrontacji i przeciwstawić sobie świeckich, duchownych. Tu mamy doświadczenie zupełnie inne. I za to Panu Bogu dziękujemy, a patrząc na te 100 lat, po prostu ze zdumieniem staję, jak bardzo skromne początki mogą rozwinąć się w potężne dzieło. To, co już tu zostało wypowiedziane z tym ostatnim, no naprawdę fascynującym dziełem, jakim jest Radio Maryja i wszystko, co jest z nim związane, czego nigdy wcześniej przecież żeśmy sobie nie wyobrażali. Co zaowocowało, notabene też trzeba o tym wspomnieć, drugą wspólnotą redemptorystów w Toruniu, formalnie erygowaną przy ulicy Starotoruńskiej, a współbraci z tej drugiej wspólnoty Toruń 2 serdecznie pozdrawiamy. I chcę w tym miejscu też podziękować bardzo wielu osobom. Wiele nazwisk by trzeba tu wymienić. Bardzo wielu osobom żyjącym w tym miejscu, na Toruńskich Bielanach, w Toruniu, którzy nie tylko wspominają historię, ale oni dzisiaj przejmują to dziedzictwo historii i prowadzą je dalej i tworzą tradycję tego miejsca i oby ona w dalszym ciągu była nie tylko tak piękna, jak była, jeszcze piękniejsza niż była do tej pory.
A jutro też za to dzieło Redemptor, za te 100 lat chcemy dziękować w sanktuarium o 18:00.
Pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Śmigla.
Zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękujemy. Byli dziś z nami profesor Wojciech Polak, historyk, dyrektor Centrum Badań Historii Solidarności i Oporu Społecznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dziękuję bardzo panie profesorze.
Dziękuję, Bóg zapłaci.
Był z nami też z Krakowa, ojciec dr Bolesław Słota, znawca naszego zgromadzenia redemptorystów. Dziękujemy ojcze.
Bóg
Zapłać, serdecznie pozdrawiam.
I ojciec Wojciech Zagrodzki, proboszcz parafii świętego Józefa, kustosz sanktuarium, przełożono naszego domu zakonnego w Toruniu.
Bóg Zapłać, pozdrawiam.
Dziękujemy, jeszcze raz serdecznie zapraszamy jutro. Uroczystość świętego Józefa, 19 marca, godzina 18, msza święta właśnie u świętego Józefa w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 18, w której będziemy, czy podczas której będziemy dziękowali za 100 lat redemptorystów w Toruniu. Dziękuję Państwu za uwagę, to były rozmowy niedokończone.